Dzisiaj przypada nów księżyca, 2 czerwca, a ciekawostka, za już niecały miesiąc, dokładnie za miesiąc, kolejny nów księżyca będzie powiązany z zaćmieniem słońca, które będzie widoczne między innymi w Chile. A dzisiaj wracamy do dzisiaj, poniedziałek 14.30, więc jak co tydzień w audycji Za Orbitą witają Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o popularyzacji nauki. O sposobach tej popularyzacji nauki. Oczywiście my skupimy się stricte na fizyce i astronomii. Powiemy Wam o naszym zdaniem dobrych kanałach, jakichś programach, książkach czy wydarzeniach, które właśnie popularyzują naukę o kosmosie. Oczywiście numerem jeden jest Za Orbitą, niesamowicie rzetelne źródło informacji.
UJFM polecamy.
Tak, ale jest też wiele innych inicjatyw i właśnie przejdziemy do jednej z nich, a mianowicie są nimi na kanały na YouTubie.
Na pewno godnym polecenia kanałem jest SciFun. Darek Hoffman, prowadzący, co prawda nie zajmuje się tylko i wyłącznie tematyką astronomii, ale ogólnie rzecz biorąc fizyką, dla zainteresowanych kosmosem stworzył taką playlistę Astro Sci-Fan, gdzie możecie znaleźć filmy na przykład na temat najciekawszych planet w Układzie Słonecznym.
My właśnie tworząc audycję w tym temacie posiłkowaliśmy się jego filmem.
Kolejnym kanałem już ściśle zajmującym się kosmosem to kanał Piotrka Koska, czyli Astrofaza. Najnowsze odkrycia w dziedzinie astronomii, seria o Układzie Słonecznym, w której każdy obiekt ma przypisany do sobie film, instruktaże jak korzystać z teleskopu, czy ogólnie jaki teleskop zakupić na start swojej przygody z astronomią. Takie informacje znajdziecie właśnie na tym kanale.
Kolejnym kanałem godnym polecenia jest kanał, który nazywa się Naukowy Bełkot i on również nie skupia się tylko na tematyce kosmosu, jednak zahacza o tą tematykę. Jak na przykład prowadzący, odpowie Wam na to pytanie, które my również kiedyś próbowaliśmy odpowiedzieć w naszej audycji, a mianowicie co by się stało, gdyby Słońce zmieniło się w czarną dziurę. Jeżeli ktoś nie pamięta, co by się stało, to możesz sobie przypomnieć właśnie wchodząc na kanał Naukowy Bełkot, który prowadzi Dawid Myśliwiec.
Dotychczas wymienione te kanały są raczej kanałami amatorskimi, prowadzonymi i edytowanymi przez jedną osobę. To jest od scenariusza do poprowadzącego przez cały montaż i prawdopodobnie też kamerowanie. Wszystkim zajmuje się jedna osoba. Natomiast jest jeden bardziej profesjonalny, powiedzmy, kanał na YouTubie, Astronarium. To jest jednocześnie program telewizyjny realizowany przez Telewizję Polską. Jest on wyświetlany na lokalnej telewizji, czyli to dawne TVP3. Program telewizyjny o astronomii i polskich naukowcach, którzy zgłębiają tajemnice kosmosu.
Planety, fale grawitacyjne, radioteleskopy, rozbłyski gamma, meteoryty, słońce i wiele innych tematów właśnie poruszanych jest w tym programie, na tym kanale.
Zaraz wracamy do naszej audycji, a teraz This Life Vampire Weekend.
Thank you. cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Cheating on me, I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ, am I good for nothing? This life.
Kolejnym sposobem na popularyzację astronomii, czy ogólnie nauki, są książki. Jest ich nazbyt wiele, aby wymienić wszelkiego rodzaju wszystkie, ponieważ zazwyczaj w tym czy innym momencie swojego życia sławni naukowcy chcą się podzielić swoją wiedzą i zamiłowaniem z szeroką publicznością.
I tak mamy na przykład krótką historię czasu Stephena Hawkinga, czy twórczość Neila deGrasse Tysona, którego książki Kosmiczne Zachwyty, czy Astrofizyka dla zabieganych omawialiśmy już kiedyś na antenie.
W Polsce wiele popularno-naukowych tytułów napisał ksiądz profesor Michał Heller, jak na przykład Sens życia i sens wszechświata. Warte polecenia są również książki Piękno wszechświata Briana Greena, Fizyka rzeczy niemożliwych Michio Kaku, czy Nieskończone życie nieboszczyka Markusa Crowna.
Dość dużo jest również wszelakich wydarzeń, w trakcie których zaproszeni goście, naukowcy, prezentują swoją pracę właśnie zainteresowania. Wspomniany już ksiądz profesor Heller w listopadzie ubiegłego roku przeprowadził w audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykład otwarty na temat ważniejszy niż wszechświat. Ja osobiście miałam okazję być na tym wykładzie i wspominam go bardzo miło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć ten wykład, to znajduje się on na YouTubie. W Toruniu w lutym natomiast można było wysłuchać także wystąpienia Michio Kaku.
Jest również wiele mniejszych wydarzeń, co nie znaczy, że mniej ciekawych. W księgarni o kawiarni De Revolutionibus, czyli z tłumaczenia, a to jest dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach, co kilka dni prowadzone są wykłady na tematy nie tylko astronomiczne. Na przykład dzisiaj o godzinie 18 będzie można posłuchać księdza doktora habilitowanego Adama Olszewskiego, który opowie o pewności w logice i teologii. Natomiast typowo astronomicznych wydarzeń ostatnio w Krakowie było kilka.
W marcu było We Need More Space in Krakow, gdzie tematyka spotkania biegła od astronomii przez inżynierię kosmiczną aż do biznesu kosmicznego. Jeżeli Was to zaciekawiło, to 17 czerwca odbędzie się druga edycja tego wydarzenia i będzie miała miejsce w restauracji Hevre na Kazimierzu.
W połowie maja miały miejsce kolejne wydarzenia. Na przykład pierwsza edycja Kosmogatki, również zorganizowana w Hevre, oraz druga konferencja górnictwa kosmicznego na AGH. W Kosmogatce poruszono takie tematy jak planety, roboty i astronauci. To jest wprost podtytuł tego wydarzenia. Na konferencji natomiast skupiono się na technologii eksploracji kosmosu, eksploatacji tamtejszych surowców oraz na prawie kosmicznym, które trzeba dostosować do wydobywania surowców w kosmosie. Kolejna edycja tej konferencji na AGH już jest za rok. Mamy natomiast nadzieję, że drugie wydanie Kosmogatki pojawi się jak najszybciej. Za chwilę wracamy, a teraz Out of Time, Blur. A my za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem, Agnieszką Miroch. Time.
sunshine on your face. Send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Thank you.
jak już Kuba wcześniej wspomniał, dzisiaj mamy gościa, Agnieszkę Mirochę, doktorantkę Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Agnieszka.
Cześć wszystkim.
A gościmy dzisiaj Agnieszkę, ponieważ ona również zajmuje się popularyzacją astronomii na różne sposoby, na jakie to już sama powie. I tak, Aga zaprojektowała planszową grę edukacyjną. Czy możesz nam powiedzieć więcej na temat tej gry?
Po pierwsze, chciałam sprostować, że nie jestem jedyną autorką tej gry. To był projekt realizowany w grupie polsko-słowackiej dokładnie. Ponieważ projekt jest finansowany z programu Erasmus+, z funduszy europejskich, pewnie część z Was może kojarzyć program Erasmus jako sposobność, żeby wyjechać za granicę na semestr, ale chciałam tutaj przy okazji zareklamować, że ten program finansuje także inicjatywy organizacji pozarządowych, a także grup młodzieży. Więc jeżeli ktoś z Was ma pomysł na popularyzację nauki, w szczególności astronomii nauk ścisłych, bo tym się zajmujemy, to możemy przyjść, opowiedzieć, jak taki projekt napisać, możemy też pomóc. Także są różne metody, żeby takie projekty realizować.
Promować
swoich sił, dokładnie, popularyzacji także. Okay.
A wracając do samej gry, to jest, wszyscy jesteśmy gwiazdami, zgadza się?
Tak,
skąd pomysł na samą grę?
Może ja powiem chwileczkę o tytule. Wszyscy jesteśmy gwiazdami miał tak metaforycznie nawiązywać do faktu, że materia, z którym jesteśmy zbudowani, pochodzi od dawnej gwiazdy, która kiedyś wybuchła i zasiliła naszą materię międzygwiezdną w cięższe pierwiastki. Dlatego tak poniekąd każdy z nas zawiera materię, która kiedyś zawierała gwiazda, także poniekąd wszyscy jesteśmy gwiazdami. Pomysł na grę powstał już dosyć dłuższy czas temu, bo w 2015 roku, kiedy byłam na takim szkoleniu międzynarodowym i tam poznałam Martinę, dziewczynę ze Słowacji, która wtedy była licealistką i ona miała taką grupę osób, która amatorsko obserwowała, interesowała się astronomią. I w ramach właśnie, to było takie szkolenie, które miało zachęcić młodzież do pisania własnych projektów unijnych. I tak zorientowałam się z Martiną, że mamy podobne zainteresowania i może byśmy coś wspólnie napisały. Wtedy jeszcze nie bardzo widziałyśmy, jak to się robi i jak w ogóle zacząć, więc troszeczkę ten projekt musiał poczekać i dojrzeć, aż nasze organizacje były bardziej doświadczone. No i później napisaliśmy projekt, właśnie chcemy popularyzować naukę, konkretnie astronomię, ale też szerzej nauki ścisłe, poprzez takie ciekawe metody, które nietypowy wykład czy typowa lekcja, ale na przykład taka gra planszowa. Nasza gra planszowa zawiera różne elementy, zawiera wykresy naukowe. Taką dosyć trudną rzeczą dla młodzieży jest diagram Hertzsprunga-Russella, który jest przedstawiony w skali logarytmicznej i zawiera też notację wykładniczą, co dla młodzieży takiej gimnazjalnej, starsza podstawówka czy też liceum stwarza jeszcze troszeczkę trudności, więc oni bawiąc się, grając tą grę planszową, mogą tak przypadkiem nauczyć się czy poćwiczyć odczytywanie wykresów naukowych. I taki był główny cel tego projektu.
A wszystko to w takiej przyjemnej otoczce astronomicznej, tak? Że jednocześnie to jest nauka przez zabawę, tak?
Tak, dokładnie, ponieważ ta gra jest dużo bardziej skomplikowana, tam drużyny, idea jest taka, że biorą udział w międzygwiezdnym wyścigu gdzieś w dalekiej przyszłości, zbierają materię międzygwiezdną i z tych materii budują sobie gwiazdy, które mamy przygotowane karty gwiazd. One zawierają autentyczne parametry gwiazd i na podstawie tych parametrów mają ustawiać swoje gwiazdy gdzieś tam zbudowane na diagramie HR. Także jest zabawa, jest rywalizacja i jest troszeczkę też nauki w tym wszystkim.
Okej, do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz Frank Turner i Blackout.
Show when the TV died, the biggest power cut in your neighborhood since 1989. A blackout in the center of town, but down in the suburbs where it first went out, they've been asking the question. Life support.
I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't a line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cause
lately I'll call you when I do nothing. I'll call you when I do nothing. Oh,
well, that is love. Yeah, that is love, and it's hard to do. It's a job for two.
Call you when I do nothing.
Wracamy do audycji Za Orbitą i do rozmowy z Agnieszką o edukacyjnej grze planszowej. Wszyscy jesteśmy gwiazdami. I Agnieszka, czy możesz nam powiedzieć, co zrobić, żeby w ogóle zagrać w tą grę? Czy jest jakaś możliwość?
Tak, w tym momencie realizujemy taki cykl warsztatów w szkołach. To są licea, to są szkoły podstawowe, gimnazja. Ten projekt kończy się wraz z końcem czerwca, więc te warsztaty już w zasadzie kończymy, ale można ją pobrać z naszej strony internetowej między innymi. To jest fundacjaantares.pl/allstars i tam jest gra, którą można sobie samodzielnie wydrukować. Można ją wydrukować w takiej wersji bardziej, powiedzmy, oszczędnej, jeśli chodzi o atrament, a także w tej takiej bardziej kolorowej i ładnej. Wszystkie pliki są dostępne, są do pobrania za darmo, jest też instrukcja dokładnie opisana oraz dodatkowe materiały. Jakby ktoś chciał też poprowadzić warsztaty dla młodzieży jakiejś innej grupy, to bardzo zachęcamy, żeby korzystać z naszego narzędzia.
Oprócz tej gry jeszcze bierzesz udział w takim, można nazwać, projekcie, czy może organizujesz konkurs Astrolabium. I możesz powiedzieć, o co w tym chodzi?
Tak, Astrolabium to już jest piąta edycja tego konkursu. On jest organizowany przez Obserwatorium Astronomiczne naszego Uniwersytetu i w tym roku moja organizacja, Fundacja Antares, także jest partnerem w tym konkursie. Celem jest popularyzacja przede wszystkim astronomii wśród najmłodszych. Mamy cztery kategorie wiekowe, dzieci, młodzieży od pierwszej klasy podstawówki do liceum, czy technikum do szkół średnich. I chcemy, żeby poprzez ciekawe doświadczenie, poprzez taki ogólnopolski test wiedzy, zachęcić ich do studiowania później astronomii, czy w ogóle interesowania się astronomią, naukami ścisłymi.
Ile osób wzięło udział w tym roku?
W tym roku mieliśmy 380 zgłoszeń z całej Polski, bo to jest konkurs ogólnopolski i tak jak wspomniałam, w czterech kategoriach wiekowych.
I co oprócz tego, że wyniosą wiedzę, można... Powiedzmy, wprost pytanie, jakie są nagrody w tym konkursie?
Dla najlepszych laureatów z każdej kategorii wiekowej mamy przewidziany teleskop takiej wyższej klasy od naszego sponsora firmy Delta Optical wraz z takim systemem GOAT, który pozwala nam na, jeżeli ktoś jeszcze nie czuje się tak pewnie w obserwacjach astronomicznych, może sobie wpisać na takim pilociku, na którą gwiazdę, planetę chce akurat oglądać i ten teleskop sam się ustawia na tą gwiazdę. Więc to są takie troszeczkę lepsze klasy teleskopy. Oprócz tego mamy książki, mamy od naszych partnerów, sponsorów, mamy prenumeraty pism takie jak Urania czy Astronomia, także takie typowo branżowe książki o astronomii i rzeczy związane z astronomią. Mhm. Jeszcze może dodam, że o tym formuła tego konkursu wyglądała tak, że młodzież i dzieci mieli do przygotowania takie doświadczenia, które angażowały też były zaangażowane poprzez przygotowanie czegoś, albo obserwacji, albo modelu układu słonecznego z plasteliny, albo musieli pobrać jakiś darmowy program, który pozwala im w jakiś sposób obrobić dane astronomiczne. Także to nie jest tylko taki ścisły test ABC, ale mieliśmy też taką część bardziej praktyczną.
Praktyczną, czyli po prostu umiejętność wykorzystania danych z wiedzy swojej astronomicznej do zbudowania, nazwijmy to, eksperymentu ciekawego i zaprezentowanie go.
Tak, ja dostawałam różne telefony od nauczycieli, które albo prowadzą kółka astronomiczne, albo w ramach lekcji fizyki. Od najmłodszych dzieci, od właśnie klas pierwszej podstawówki były takie bardzo zaciekawione konkursem i dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii, zwłaszcza ten pomysł na uczenie się skali poprzez robienia modelu z układu słonecznego, z plasteliny. To był taki dosyć ciekawy pomysł i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby to też nie było takie nauczyć się i zapomnieć, tylko żeby samemu coś doświadczyć, samemu coś przygotować i dzieci miały zadanie przygotować takiego krótkiego raportu, zrobić zdjęcie na przykład tego układu, czy jakieś wyniki opracować i przesłać nam na adres konkursu.
Dziękujemy już za całą rozmowę. Mamy nadzieję, że zaciekawiło to słuchaczy i że poszukają gry We Are All Stars, czyli Wszyscy Jesteśmy Gwiazdami. Za chwilę wracamy do naszej audycji. Dziękujemy jeszcze raz, Agnieszko.
Dziękuję ślicz.
I teraz Linkin Park, Breaking the Habit. Oh.
już rozmawiamy o sposobach popularyzacji nauki, no to nie możemy was zostawić bez jakichś nowinek w naszym programie na temat kosmosu. Kiedyś opowiadaliśmy wam o Plutonie i o sondzie New Horizons, która nadal przesyła dane, które zdołała zebrać podczas przelotu obok Plutona. I tak zespół badaczy z kilku amerykańskich i francuskich instytutów naukowych odkryli dowody na obecność amoniaku na powierzchni właśnie Plutona.
New Horizons to wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku sonda. Jej podstawową misją był właśnie przelot w pobliżu Plutona i Charona i uzyskanie nowych informacji o tej odległej planecie karłowatej i jej księżycu. Drugim celem misji było badanie obiektów pasa Kurpiera.
Naukowcy skupili się na Virgil Fossa, obszarze powierzchni Plutona otaczającym ogromne pęknięcie w powierzchni planety. Wcześniejsze badania sugerowały, że pęknięcie jest skutkiem jakiejś aktywności wulkanicznej. Badacze skupili się na tym miejscu, ponieważ jego czerwono-brązowe zabarwienie wskazywało na możliwą obecność amoniaku właśnie na powierzchni, co jest rzadkością w paleontologii.
Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ amoniak nie utrzymuje się zbyt długo na powierzchni, bo łatwo ulega rozbiciu pod wpływem promieniowania z promieni kosmicznych i promieniowania ultrafioletowego.
A dane z sondy New Horizons wskazują właśnie na obecność lodowodnego i amoniaku na powierzchni.
I ten amoniak na Plutonie wskazuje, że owa planeta karłowata najprawdopodobniej posiada pod powierzchnią wodę w stanie ciekłym. Ta woda zmieszana z amoniakiem została albo wybita, albo wypchnięta przez to pęknięcie właśnie na otaczający je teren.
Położenie lodu i amoniaku wskazuje, że te związki mogły dostać się na powierzchnię z pomocą kilku kominów istniejących na tym terenie. Zważając na naturę amoniaku, musiał do tego dojść stosunkowo niedawno.
Prawdopodobnie kilka milionów lat temu. Badacze zauważają, że mimo temperatury na powierzchni wynoszącej bardzo dla nas niekomfortowej,
zabójczej
minus 230 stopni Celsjusza, możliwe, że pod powierzchnią nadal istnieje woda w stanie ciekłym, która jest ogrzewana przez rozpad pierwiastków radioaktywnych w jądrze planety. I tak na przykład...
Dlatego jest w stanie ciekłym.
Jest w stanie ciekłym, ale na przykład część wód... Znaczy samo też wnętrze Ziemi i rozpad pierwiastków promieniotwórczych właśnie dostarcza dodatkową nadwyżkę temperatury też właśnie we wnętrzu Ziemi i sprawia, że jest troszkę wyższe niż wynikałoby z modelu bez tych pierwiastków. Wracamy do audycji za orbitą już za chwilę na ostatnie wejście. Teraz mamy 15:16 i Slow Down Maverick Sabre.
Had a feeling that you called me to say you're sorry instead. You just say it's my mistake. Are you waging up a war for the sake of something to say? When am I not to blame? And what you gotta say about me? I don't know you very well if you're acting like someone else. And what you gotta say about us? Don't you see this all leads to games? You should start trusting me. Slow down, won't you come around? Slow down. Could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway. I got a thing for causing arguments, but in my defense, I'm scared to walk away. And what I'm trying to say about me, I don't know me very well if I'm acting like someone else. And what you got to say about us? Don't you that I'm here to stay. You should start trusting me.
Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Slow down.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Słuchajcie, Dire Straits, Money for Nothing, a teraz wracamy już po raz ostatni dzisiaj do audycji Za Orbitą. Nowinka kolejna, astronomowie korzystający z teleskopu Subaru zidentyfikowali około 1800 nowych supernowych w odległym wszechświecie, w tym 58 supernowych typu 1A znajdujących się ponad 8 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Odkrycia te pomogą nam wyjaśnić rozszerzanie się wszechświata, ale może najpierw przypomnijmy, co to w ogóle jest supernowa.
Supernowa to nazwa nadawana gwieździe, która kończy swoje życie w potężnej eksplozji.
Oprócz to są takie, powiedzmy, główne możliwe supernowe. Natomiast te supernowe 1A, które nas tutaj w tej publikacji ciekawią, to są troszkę innego rodzaju, ponieważ to są supernowe, które występują, gdy mamy układ podwójnych gwiazd dużego czerwonego karła, czerwonego olbrzyma i białego karła, który akreuje, czyli pobiera materię z tego większego towarzysza, i gdy przekroczy pewną maksymalną wartość swojej masy, tak zwaną granicę Chandrasekhara, to on wybucha właśnie jako supernowa 1A.
I taka gwiazda supernowa często jasnością przewyższa swoją galaktykę macierzystą, świecąc miliard razy jaśniej od Słońca przez około nawet do pół roku. Supernowe typu 1A są szczególnie przydatne, ponieważ ich stała maksymalna jasność pozwala astronomom obliczać ich odległość od nas, od Ziemi. To jest szczególnie przydatna cecha dla badaczy, którzy właśnie mierzą tempo rozszerzania się wszechświata.
W ostatnich latach badacze zaczęli donosić o nowym typie supernowych 5 do 10 razy jaśniejszych od supernowych typu 1A. Tak zwane supernowe, super jasne supernowe, to gwiazdy, o których badacze chcą się dowiedzieć znacznie więcej. Ich nietypowa jasność pozwala badaczom dostrzec gwiazdy znajdujące się jeszcze dalej, w takich najodległejszych częściach wszechświata, które w przeciwnym wypadku byłyby zbyt odległe, aby można było je po prostu dostrzec.
Skoro odległy wszechświat oznacza wczesny wszechświat, badanie tego typu gwiazd może powiedzieć nam wiele o pierwszych masywnych gwiazdach, które powstały tuż po Wielkim Wybuchu.
Wielokrotnie fotografując te same obszary nocnego nieba na przestrzeni 6 miesięcy, badacze byli w stanie zidentyfikować nowe supernowe, przyglądając się gwiazdom, które nagle stawały się jaśniejsze, a potem stopniowo gasły.
W ten właśnie sposób badacze zidentyfikowali 5 superjasnych supernowych i około 400 supernowych typu 1A. 58 z tych supernowych typu 1A oddalonych jest o ponad 8 miliardów lat świetlnych od Ziemi, o czym już mówiliśmy. Dla porównania, badaczom korzystającym z kosmicznego teleskopu Hubble'a zabrało ponad 10 lat, aby odkryć łącznie 50 supernowych oddalonych 8 miliardów lat świetnych od Ziemi.
I tutaj komentarz właśnie naukowca. Teleskop Subaru oraz Hyper Supreme CAM pomogły już badaczom stworzyć trójwymiarową mapę ciemnej materii i obserwować pierwotne czarne dziury, ale teraz okazało się, że instrumenty te doskonale sprawdzają się w poszukiwaniu supernowych bardzo odległych od Ziemi.
Następnym krokiem będzie pewnie wykorzystanie tych danych do obliczenia bardziej precyzyjnie tempa rozszerzającego się Wszechświata.
I to na dzisiaj byłoby już koniec. Mówiliśmy o popularyzacji. Jak na popularyzację przystało też nowe wiadomości ze świata astronomii przedstawiliśmy.
Nie puste słowa, żeśmy powiedzieli.
Tak jest. Słyszymy się za tydzień. Za tydzień, to już jest 10 czerwca, to niestety będzie nasze ostatnie spotkanie, wasze ostatnie spotkanie z audycją Za Orbitą, ponieważ następuje potem sesja. Ale na finał przygotowaliśmy coś bardzo fajnego. Słuchajcie nas, obserwujcie profil na Facebooka, tak. Ponieważ będziemy z okazji finału przeprowadzać konkurs, w którym do zdobycia będzie książka właśnie popularno-naukowa o podboju. O podboju kosmosu, tak się to mówi? Tak. No to do usłyszenia za tydzień. Mówili dla was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.
Do usłyszenia.